Dzień dobry, dzień wolny.
Chciałam opowiedzieć naszą wspólną historię, której treść rozumiem, ale jej nie akceptuję. Poznańska dziennikarka radiowa i telewizyjna Anna Karolina Kłys, autorka Brudnych Serc, wydała właśnie nową książkę nakładem wydawnictwa Wielka Litera. W minioną środę ukazała się Tajemnica Pana Cukra. Autorka jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy, Anno Karolino, miło i niewinnie. Wybierasz się w listopadzie do Tel Awiwu. Fakt, że źle trafiłaś, bo chyba tam akurat zima stulecia naszła na Izrael. Było zimno i padało, no ale nie było zamachu terrorystycznego, więc jakieś szczęście. Ty chyba się jednak za bardzo nie martwiłaś tą brzydką pogodą, bo miałaś gdzie mieszkać i w pewnym sensie pojechałaś do pracy. Spotkałaś się z panem Cukrem, czyli z tytułowym panem Cukrem. Skąd się wziął pan cukier?
Bardzo bym chciała, żeby to, co powiedziałeś, zostało należycie zrozumiałe. To oczywiście były wszystkie subtelne aluzje, tak? Bo to, że porównujemy pogodę i zamachy terrorystyczne, to jest dość nieprzystające. Więc tak, to był taki żart kolegi.
Ale żart kolegi Macieja, ale twój styl też był nieco ironiczny w tej książce, więc pozwoliłem sobie na ten żart.
Ale nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, nie chciałabym, żebyśmy byli źle zrozumiani już na wstępie. Jak to się stało, że spotkałam się z panem Cukrem i jaki ten nasz cel naszego spotkania był? Otóż tak, poznaliśmy się przypadkowo przez internet, ale nie tyle przypadkowo, że nie było to w ogóle naszym celem, tylko, że nie wiedziałam, kogo znajdę, szukając kogoś, z kim będę mogła rozmawiać o przedwojennej Polsce.
I to był taki twój cel, tak? Postawiłeś sobie taki cel, chcesz kogoś takiego znaleźć.
I znalazłam taką osobę, a ta osoba potrzebowała kogoś, kto spisałby wspomnienia te z dzieciństwa, te z czasów przedwojny, wojny i powojenne, ponieważ podobnie jak pewnie na całym świecie, też i w Izraelu, dziadkowie nie bardzo mają komu opowiadać swoje wspomnienia, bo ich wnukowie i prawnukowie nie bardzo mają ochoty słuchać o tym, co się działo kiedyś. Wolą brać udział w życiu teraz i tutaj. A pan Cukier bardzo chciał, żeby te jego wspomnienia gdzieś tam zostały.
Ale czekaj, w Izraelu? Tak nie chcą słuchać? Tak są już zbombardowani Holokaustem?
Nie tyle zbombardowani Holokaustem, co też swoją codziennością, która nie jest zbyt lekka i przyjemna, ale myślę, że ta przeszłość dla młodych ludzi w Izraelu jest trudna do zaakceptowania, ponieważ podobnie jak i w Polsce, tak i w Izraelu, jednak ten czas Shoah jest takim czasem jeszcze nie przerobionym, to znaczy przerobionym w takim sensie, że ta bierna postawa osób, które zostały zamordowane w czasie Shoah, jest trudna bardzo do zaakceptowania. Natomiast nie przebija się ciągle ta prawda o tym, że ludzie nie byli bierni tak naprawdę, tak? Ani przed wojną, ani w czasie wojny i próbowali na różne sposoby przeciwstawić się temu ogromnemu złu, które ich spotkało. Natomiast ta rzeczywistość się nie przebija, więc akceptowanie tej bierności jest trudne dla młodzieży. Młodzież stara się też jakby nie wracać do tego, nie interesuje się tym. Nie w takim sensie oczywiście, że nie wie o tym, bo wiedzą i bo przyjeżdżają przecież do Polski, bo mają co roku Dzień Pamięci Ofiar Shoah, bo mają wtedy apele w szkole. Bo,
no te wycieczki podobno ich bardziej zniechęcają do odwiedzania Polski, aniżeli
myślę, że to jest trochę
historii.
Tak, że to też jest naszym... To my powinniśmy się za to jakoś poważnie zabrać, tak systemowo. To dlatego nie są przyjemne te wycieczki, bo w czasie tych wycieczek mówi się o rzeczach tragicznych, potwornych, ale można też spotkać osoby, które... Nie tylko napisy, ale też osoby, które będą aktywnie pokazywały, że nie akceptują osób o innej narodowości na przykład. I to na pewno nie jest przyjemne, tak? To nie buduje niczego. Nie pokazujemy, jak wygląda sztetl, nie pokazujemy, jak wygląda dom, w którym mieszkali ich przodkowie, tylko pędem przejeżdżamy autobusem przez te wszystkie miejscowości, autokarem.
Tak? Niezbyt ładne bardzo często.
I dążymy do miejsca, w którym mamy być z przewodnikiem. Teraz myślę, że Muzeum Historii Żydów Polskich to jest taki moment, kiedy coś się zmieni, ale ciągle w tym centralnym układzie, nie w tym takim właśnie prowincjonalnym, nie w tej Polsce, gdzie to się wszystko działo.
Czyli wracamy do pana Cukra, znalazłaś go w internecie, żeby znaleźć świadka tamtych czasów.
Znalazłam go przez internet.
Przez internet, tak. I nawiązałaś kontakt.
Tak, i udało nam się po kilku miesiącach dojść do takiego etapu, że możemy się już spotkać. I ja w tym czasie byłam już dość głęboko w pracy, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji dotyczących Polski, sytuacji przed 1939 rokiem. Także kiedy jechałam do Izraela, wiedziałam już dość dobrze, może tak, dobrze, tak powiedzmy, jaka to była sytuacja.
Ale czy w tej twojej korespondencji z panem Cukrem ten motyw się też pojawiał? Czy ty po prostu jechałaś... Tak, przed tym spotkaniem. Czy ty pojechałaś po prostu, żeby spisać jego wspomnienia, go wysłuchać, ale ten motyw jeszcze tej polskiej sytuacji nie był ważny?
Ten motyw... oczywiście to moje wyrachowanie tutaj jest.
No, chciałam cię właśnie o to zapytać, ukryłaś przed nim
tak,
to.
Tak, to jest mój podły charakter, kłamliwy. Rzeczywiście nie informowałam go wprost o tym, że będziemy rozmawiali o antysemityzmie, dlatego, że nie chciałam przede wszystkim nastawiać jego wspomnień w jakiś sposób. Chciałam, żeby były zupełnie czyste, żeby nie szukał w nich jakichś historii, które były może gdzieś usłyszane, może gdzieś zobaczone, niekoniecznie już był jego doświadczeniem, to po pierwsze. A po drugie, bardzo zależało mi, bo zawsze na tym mi zależy w pracy, żeby spotkać się z kimś, kto pamięta zapachy, kto wie, jakie to miało, jakiś przedmiot kolor, jaki miał fakturę. Bo kiedy piszę, chcę, żeby to było bardzo namacalne, bardzo takie łatwe do wyobrażenia sobie. A taka postać jak pan Cukier, to właśnie taki przewodnik po przeszłości, kiedy opisujemy, jak powstawała jakaś potrawa, kiedy razem gotowaliśmy też po to, żeby
mieć... mamusie, dom, tak, tak, wszystkie te historie. No ale nie sądzisz, że to jest takie trochę idealizowanie przeszłości? No bo się
dzieci
jednak...
Dzieci zawsze idealizują przeszłość.
Przesiewa się to, prawda? Więc on dał ci jakiś produkt gotowy, trochę takie wyobrażenie o Polsce przedwojennej.
Tak. Dzieci zawsze idealizują przeszłość.
Urodzony w 1933 roku, dlatego mówimy o dzieciach.
I nawet te najgorsze, najstraszniejsze chwile, które przeżywał tutaj w Polsce, teraz z perspektywy mówi, to był ten raj, który już innego nie będzie. To były te najlepsze chwile, które miał w swoim życiu.
Ale wyparł złe wspomnienia z dzieciństwa całkowicie? Czy
myślę,
tam się
że
gdzieś
większość
pojawiają?
Z nas wypiera złe wspomnienia, chociaż one kształtują nas na całe życie, to jednak je wypieramy, nie chcemy być ofiarami, tak? I tak samo dla mnie bardzo znamienne jest to, że pan Cukier, mówiąc na jednym właściwie oddechu o tym, że jego tato miał bliznę na twarzy, ponieważ został napadnięty przez dziarskich chłopców gdzieś na trasie pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami czy inną miejscowością i miał bliznę po nożu i dziadek, który w roku 1940 wyszedł z getta i miał kupić ziemniaki, a wrócił z nożem rzeźnickim wbitym w kark, niesiony na jakimś kocu, to mimo tego, że to przeżył, że to widział i że to pamięta, to nie łączy tego w żaden sposób właśnie z antysemityzmem.
To są dwa światy, tak?
Tak,
jakby
to dla niego
to
są
oddziela.
Dwa światy. Mhm. To myślę, że to z miłości do Polski.
Ale wspominasz w tej książce taki motyw, taki moment jeden, że chciałaś porozmawiać z 90-letnią, zdaje się, kobietą. Chciałaś ją też namówić na wspomnienia. Będąc w Tel Awiwie, dzwoniłaś do niej od pana Cukra i tam niestety nastąpiła totalna blokada. Nie udało się. Czyli tamte wspomnienia jednak były zupełnie inne niż
tak,
u pana
to
Cukra.
Była starsza. Ona była starsza. To jest bardzo istotne. Dzieci Shoah mają w Izraelu taką opiekę psychologiczną zapewnioną przez państwo. Wszystkie takie osoby, które mają problemy ze swoimi wspomnieniami, ze swoim dzieciństwem, mogą brać udział w terapii indywidualnej, grupowej, rozmawiają w czasie tych spotkań z psychologiem, czy też jeśli jest potrzeba, z psychiatrą, rozmawiają o tym, o przeszłości, o tym, jak ona ciąży na ich całym życiu. I właśnie taka pani, która bierze udział w terapii, pani Rachela, zgodziła się ze mną porozmawiać. Natomiast problemem było to, że ja mówiłam po polsku. I ona zna język polski, mówi po polsku i rozumie po polsku, natomiast nie była w stanie ze mną rozmawiać. Po hebrajsku tak, po polsku nie.
To było, wywołało
takie wspomnienia, że ona nie była w stanie ze mną rozmawiać. Bardzo krzyczała, płakała, próbowałam kilka razy i za każdym razem efekt był taki sam. Nie dała rady rozmawiać po polsku, w końcu powiedziała, że nie będzie w ogóle na temat tej przeszłości rozmawiać.
A czy ty pana Cukra namawiałaś też do tego, czy raczej słuchałaś tych właśnie wyidealizowanych wspomnień, czy też próbowałaś jakby skierować te wspomnienia wspomnienia na inne tory.
W momencie, w którym doszliśmy do tematu antysemityzmu przedwojennego w Polsce, kiedy on sam doświadczył tego, tłumacząc wspomnienia starszych osób od siebie i zaczął jakby ogrom tego...
To też był warunek waszego spotkania, że on czytał,
tak,
prawda,
tak.
Jakieś
on
wspomnienia z jidysz i tobie to tłumaczył. Z Kałuszyna, zdaje się, były te wspomnienia,
tak,
głównie.
Mhm. Kiedy dotarła do niego ta informacja... Powiedział, nie będziemy o tym rozmawiali. On nie chce o tym rozmawiać, tak? I ja wiem dlaczego, myślę, że czuję to, dlaczego on nie chce na ten temat rozmawiać.
To chyba cię nie polubi za tę książkę.
Tak?
No bo jednak przywołujesz te smutne rzeczy, o których on nie chce myśleć i pamiętać.
Ale wydaje mi się, że robię to w taki sposób, który nie krzywdzi nikogo, tak? To znaczy...
No, nie możemy wnikać w to, jak on to zinterpretuje.
Tak, natomiast mam taką głęboką wiarę i nadzieję, że nigdy, ale nigdy nie chciałabym skrzywdzić nikogo, szczególnie pana Cukra, który jest mi bardzo bliską osobą. I to, że opowiadam o tym, jak bardzo źle byli traktowani ludzie narodowości żydowskiej, to w żaden sposób nie rzutuje na to, że są w jakikolwiek najmniejszym nawet stopniu gorsi.
Do tego jeszcze dojdziemy, natomiast chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną sprawę. Robisz w tej książce, o ile dobrze zrozumiałem, taki trochę coming out. Mówisz o swojej żydowskiej prababci. Czy to było jakieś twoje odkrycie, czy to jest po prostu na użytek tej książki taka licencja poetyka?
Myślę, że tak bardzo dosłownie nie należy nigdy niczego traktować. To znaczy ja pisząc o panu Cukrze i pisząc o sobie, piszę tak naprawdę o nas wszystkich, tak? I kiedy zaczyna się ta książka od tego, że lecimy sobie samolotem do Izraela, a w żyłach tych osób, które lecą do Izraela, płyną żydowskie krwinki. W jednych żyłach będzie 1/8 tej krwi, w jednych 1/12, ponieważ ja sama znam bardzo, bardzo wiele osób, które mają praprababcie czy prapradziadka, który był narodowości żydowskiej. I nie jest to niczym wyjątkowym w Polsce. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że byłoby trudno znaleźć
takich, które nie ma.
Tak, szczególnie w tym obszarze, powiedzmy tak od koła na wschód.
Na wschód. Mhm.
I w tym wypadku...
Ale stopień wyparcia chyba jest bardzo duży.
Stopień wyparcia jest bardzo duży, ale z drugiej strony nie stanowi... Tak myślę, że rzeczywiście każdy, oczywiście nie każdy, ale bardzo, bardzo, bardzo wielu z nas ma właśnie 1/8 czy 1/12 krwi żydowskiej.
Strasznie to brzmi, od razu zajeżdża ustawami norymberskimi.
Czego w ogóle nie musi być świadomy, prawda? Mm-hmm. Ponieważ zmiany na przykład nazwisk, które były pod koniec XIX wieku masowo przeprowadzane, szczególnie właśnie na terenach, które znajdowały się pod zaborem rosyjskim i migracja osób z zaboru pruskiego, bo tutaj nie można było kupować ziemi z kolei właśnie na wschód, towarzyszyła temu często zmiana czy religii z powodów merkantylnych, z powodu tego, że ludzie byli już zmęczeni tym, że mają mnóstwo ograniczeń, więc zmieniali nazwisko. Gdybym była bardzo złośliwa, powiedziałabym, gdybym nazywała się Nowak albo Nowaczyński, to bym się głęboko zastanowiła, czy nie warto poszukać, bo to
albo
nazwisko
Kowalska.
Coś wskazuje takiego, że jednak bardzo możliwe, że to nazwisko świadczy o tym, że mam prababcię Żydówkę.
Książka ma dwie wyraźne części. Pierwsza ta część, o której już mówiliśmy, to jest zapis reporterski w pewnym sensie twojej krótkiej wyprawy do Izraela i oczywiście rozmowa z panem Cukrem. Druga, do której zaraz dojdziemy, to jest, no mówiąc najprościej, koszmarna, naprawdę dla mnie koszmarna lista, opis setek antysemickich wystąpień i aktów barbarzyństwa, do których dochodziło w II Rzeczypospolitej przed II wojną światową. Powiedz mi, kiedy wpadłaś na ten pomysł, żeby jednak tę książkę podzielić na te dwie części? Czy to już było na samym początku, czy w momencie, kiedy spotkałaś się z panem Cukrem?
Wszystkie tajemnice kuchni trzeba zawsze
no,
tak
trzeba. Mówić. No trzeba, właśnie to jest wywiad radiowy,
aha,
tak?
Aha, rozumiem, czyli teraz mam powiedzieć, jak się pisze książkę.
No, dokładnie.
No najpierw się ma pomysł, potem się go realizuje, czyli najpierw wiedziałam...
Założyłaś tezę.
Tak,
założyłaś
tezę, że był antysemityzm przed wojną i opowiem o tym komuś, kto będzie w stanie to w jakiś sposób z własnymi doświadczeniami zderzyć, tak? I pomoże mi zrozumieć pewne niuanse, coś, czego już teraz nie umiemy dobrze zrozumieć, czyli na przykład, nie wiem, właśnie język, zwyczaje, obyczaje, coś, co zniknęło, a co dla tej osoby jest oczywistą codziennością. Dlatego to oczywiście najpierw był temat, a później była ta historia z Izraelem.
I tajemnica pana cukra. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Karolina Kłys, która wydała właśnie swoją najnowszą książkę, właśnie Tajemnica pana cukra. Ta książka wyszła nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Teraz sobie zrobimy bardzo przyjemną przerwę muzyczną, taką z podskokiem, i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.